Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże.
Chciałoby się powiedzieć, co to był za tydzień. No ale zacznijmy od pierwszego zdarzenia. Sędzia Małgorzata Gersdorf w Berlinie ogłasza się pierwszym prezesem Sądu Najwyższego na uchodźstwie. Mówi, sędziowie nie mają wojska, sędzia zawsze przegra z władzą, będę pierwszym prezesem na uchodźstwie. Jak pan przyjmuje to obwieszczenie w Berlinie, pani prezes, byłej prezes Sądu Najwyższego, teraz według ustawy sędzi w stanie spoczynku pani Małgorzaty Gersdorf?
No lekko to rzeczywiście zakrawa na jakiś dowcip. No, bierzmy pod uwagę kontekst. Był oczywiście rząd na uchodźstwie w czasie okupacji, więc rozumiem, że pani prezes jedzie do Niemiec po to, żeby na uchodźstwie z Niemiec sprawować władzę sądowniczą. No rzecz no, kuriozalna, no trudno komentować. No, oprócz tego, że no cała ta walka o te sądy rzeczywiście przybierała taką postać kuriozum. Nie pamiętajmy, że w momencie najważniejszych tych zmagań, gdzie się mobilizowały wszystkie możliwe środowiska opozycyjne, ni stąd, ni zowąd, pani Gersdorf wyjechała na urlop, po czym wróciła z urlopu, powiedziała, że mocno wypoczęła, przyszła na front walki, czyli...
No pamiętamy też, jak chodziła na te wiece, czy jak to tam nazwać.
Tak, to wcześniej. Tak,
wcześniej ze świeczką mówiła, że nie chodziła, że nie miała, że to później poszła do prezydenta, no i musiała się tłumaczyć środowisku politycznemu opozycji totalnej, dlaczego poszła do prezydenta, przecież jako prezes Sądu Najwyższego do instytucji prezydenta. To takie dosyć kuriozalne rzeczywiście, ale może byłoby to śmieszne, gdyby nie groziło jakimś kolejnym zamętem, ale także trzeba powiedzieć, jakąś formą wsparcia z niemieckiego federalnego sądu, czy jak on tam się nazywa, bo takie słowa wsparcia można było wyczytać.
No to oczywiście, że tu chodzi o pewien ten gest propagandowy i to nawet obliczony nie tylko, czy nie tyle na grunt Polski, bo tutaj to już w ogóle, tak jak mówiliśmy, staje się lekko kuriozalne, ale chodzi o grunt taki europejski. To trudno to komentować inaczej, jak tak, że no rzeczywiście mamy do czynienia z pewnym zmaganiem o władzę. Tutaj opozycja przegrała kwestię władzy ustawodawczej, przegrała zarazem, bo to jest konsekwencja władzy wykonawczą. Natomiast cały czas była umocniona od 1989 roku we władzy sądowniczej. W związku z czym, kiedy jest takie niebezpieczeństwo, w cudzysłowie, no niebezpieczeństwo do tego środowiska, że straci kontrolę nad wymiarem sądowniczym, bo też nie czarujmy się, to jest środowisko zdefiniowane ideowo, a więc i politycznie. Teraz manifestuje to otwarcie, kiedyś może nie manifestowało, ale realnie tak to wyglądało. Więc no, ta walka no, powoduje takie, a nie inne zachowania. Przed Sejmem bardzo drastyczne w przypadku pani pierwszej prezes, byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego, lekko groteskowe. No więc w tym względzie, jeśli jedzie do Niemiec i mówi o sądzie na uchodźstwie, no to jak gdyby dokładnie manifestuje ten sposób myślenia, czyli chodzi o pewien segment władzy polskiej, którą się chce zachować bez względu na to, jakie jest prawo. No i tu przy wsparciu czy szukaniu wsparcia za granicą.
Panie profesorze, to jeden przypadek, a drugi to, co dzieje się rzeczywiście pod Sejmem, agresja części osób pod adresem policji, która, no, prawdę mówiąc, no, gdybyśmy popatrzyli na siły porządkowe na Zachodzie podczas różnych manifestacji, to zupełnie porównania nie ma. I to powiedziałbym, że zachowują się bardzo wstrzymująco. wstrzemięźliwie wobec tych, którzy czy werbalnie, czy nawet fizycznie atakują polską policję. No wystarczy popatrzeć choćby na obrazki ze świętowania przez Francuzów Mistrzostwa Świata. To pierwszy lepszy przykład, który przychodzi mi do głowy. No ale z drugiej strony mieliśmy do czynienia z czymś, co również można by uznać za śmieszne, gdyby nie było niebezpieczne. Mianowicie przemyt ludzi na teren sejmowy, czyli do budynków na teren instytucji Sejmu, władzy ustawodawczej, w bagażniku przez posłów. Później ci posłowie udawali, że nie wiedzą, o co chodzi, bo marszałek Sejmu zabronił im wjazdu samochodami, czemu się nie dziwię, a oni się dziwili.
No właśnie, gdyby zobaczono, gdybyśmy popatrzyli, jak działa policja, czy w ogóle służby na Zachodzie w takich sytuacjach, to byśmy zobaczyli prawdziwą brutalność, bo tutaj rzeczywiście ta wstrzemięźliwość jest niewiarygodna. No, oczywiście ona jest pochodną tego, co wiemy tymi obrazkami na Zachodzie. Na Zachodzie od razu by pokazano, że jest gwałcony parlamentaryzm, bo jakaś nietykalność posłów jest naruszona lub demonstrantów, którzy agresywnie się odnoszą do służb porządkowych.
Ostatni kazus, choćby ochroniarz prezydenta Macrona ubrał się w strój policyjny i po prostu bił ludzi na ulicach.
Nie ma porównania, naprawdę, to ani co do tych możliwości swobody manifestowania, gdzie się chce, ani co do sposobu zachowania sił porządkowych, to jest wzór delikatności, jeśli weźmiemy pod uwagę Polskę. No ale oczywiście przekaz na zewnątrz jest zupełnie inny, że to tam jest normalnie. No na przykład jak było ogłoszenie niepodległości Katalonii, to mieliśmy do czynienia z obrazkami, które mroziły krew w żyłach, ale nikt nie mówił o brutalności policji hiszpańskiej, natomiast się mówi o brutalności władzy w Polsce. No ale to już propaganda tym rządzi, a nie rzeczywistość. Natomiast pytanie, skąd ta nieustanna brutalizacja tych zachowań? Ona jest pochodną frustracji. To znaczy widać, że te działania nie przyniosły efektu i nie przynoszą, że nawet demonstracje są o wiele mniejsze, szczuplejsze, w związku z czym rośnie frustracja, a zarazem agresja. No, tak to bym ocenił.
A ten pomysł przewiezienia ludzi w bagażniku przemytu na teren Sejmu przez troje posłów miało być przynajmniej z tym związanych, pan Ryszard i dwie panie Joanny, taki trójkąt, który przypomina trochę trójkąt bermudzki, bo raczej niknie niż się rozrasta, ale czy to jest sytuacja niebezpieczna, bo dzisiaj tych ludzi, jutro nie wiadomo, co im strzeli do głowy.
No oczywiście, że jest. No, skandaliczna wręcz. Natomiast oni się ścigają, ponieważ są rzeczywiście już całkiem na marginesie polityki, więc ścigają się na radykalizm z innymi formacjami opozycyjnymi i w tym względzie sięgają po coraz to bardziej radykalne, a zarazem kuriozalne środki. No, niestety z taką rzeczywistością mamy do czynienia.
Tylko później się dziwią, że nie mają wjazdu do Sejmu, że są zaostrzane środki bezpieczeństwa, że na przykład samochody posłów są przeglądane, no bo jak się dziwić zaostrzeniom, skoro prowokuje się do tego, żeby jednak to bezpieczeństwo było zagwarantowane. No ja sobie nie wyobrażam, że na teren innego parlamentu no można wwozić kogoś w bagażniku bezkarnie, nawet jeśli to jest poseł.
A nie, no to myślę, że to jest sprawa już dla...
W ogóle przewożenie ludzi w bagażniku, to kartofle się wozi w bagażniku,
Nie, oczywiście to jest sprawa być może dla prokuratury, no potrzebna był uchylić immunitet i tę sprawę rozstrzygnąć, bo to nie jest tak, że poseł może sobie robić wszystko, tak, żeby wozić ludzi w bagażniku. Zresztą nawet w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego już pomijam, że do Sejmu, gdzie jest wszystko chronione i gdzie nie może sobie wejść każdy bez przepustki jak chce. Przecież ci ludzie mogli mieć jakąś broń, jak kto to zagwarantuje, że nie. Więc w tym sensie absolutnie jest to sprawa do prokuratury i tutaj oczywiście jest, jeszcze mówię, ta naddelikatność u nas tych służb, ale to do tego absolutnie należałoby wrócić, bo dojdziemy do kuriozum. No, posłowie zaczną karabiny maszynowe wwozić i powiedzą, że mają...
W obronie demokracji, w obronie demokracji. Panie profesorze, to jest jedno, ale z drugiej strony mamy do czynienia też, nie wiem, czy pan profesor zwrócił uwagę, czy w programach publicystycznych, czy w różnych wystąpieniach, ciągłe takie ze strony posłów totalnej opozycji, rozliczymy was, będziesz siedzieć. Czy to jest próba zastraszenia posłów partii rządzącej? Czy to jest jakaś już forma, również karalna, takiego zastraszenia innego posła jako przecież przedstawiciela także władzy ustawodawczej? No wczoraj w Sejmie pan były minister Gawłowski występował. Nie wiem, czy on jeszcze jest tym sekretarzem generalnym PO, czy nie jest, to może nie jest takie istotne, ale wczoraj wystąpił, prawdę mówiąc, zadziwił mnie tym, że wystąpił jako rzecznik tych, którzy są osadzeni w więzieniach, czyli tych, którzy popełnili jakieś przestępstwo, no przestępców, rzecznik przestępców, który mówił, już na was tam czekają, ja tam byłem, oni na was czekają.
No to dokładnie ilustruje stan emocji i umysłu tych ludzi. Zresztą rzecz pana posła jest jasna i wiadoma. Tutaj ma sprawę prokuratorską, sądową. Oczywiście on może deklarować, że to jest gra czysto partyjna i nie ma żadnych podstaw rzeczy, ale my wiemy, że tu już były też decyzje sądu co do aresztowania, więc zasadniczo to też jest taka autokompromitacja jednak tego środowiska, no bo ci na ich czele stają ludzie z zarzutami, no to nie jest to wiarygodny protest, który mówi o tym, że mamy do czynienia z obroną praworządności, tylko czasem może nawet tych, którzy są przestępcami.
Panie profesorze, a zmiany w sądownictwie, no chodzi o to, żeby ten Sąd Najwyższy obsadzić. Tu chyba nie ma jakiegoś trzeciego dna, bo wszystko jest jasne ze względu na to, że pojawiają się pewne ruchy środowiska sędziowskiego. Władza ustawodawcza wychodzi wobec tych ruchów z pewnymi przewidywaniami i wprowadza kolejne nowelizacje. No to dobrze nie wygląda, ale jak pan ocenia te kolejne zmiany w sądownictwie, a z drugiej strony, nie wiem, czy pan profesor zwrócił uwagę także na w zasadzie dożywotnie zatrudnienie tych, którzy byli w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym na uczelniach. Czy to nie jest przypadkiem też kupowanie sobie ewentualnie tych kandydatów do tych instytucji?
Znaczy, to mi trudno powiedzieć, natomiast generalnie mamy do czynienia z taką obstrukcją wielu tych stowarzyszeń też prawniczych i sądowych, więc zmiany te, które są wprowadzane, mają na celu ustabilizowanie tej sytuacji, bo wiemy o tym, że nie da się zmieniać całej struktury i zrobić tej całej reformy bez zaprowadzenia pewnego ładu i spokoju. No, Sąd Najwyższy, jak sama nazwa wskazuje, jest na samym szczycie całej piramidy i ostateczne obsadzenie go sędziami jest rzeczą konieczną, ponieważ są te zmagania. Zresztą te zmagania moim zdaniem są obliczone na przyszłe wybory parlamentarne za ponad rok, że wtedy się to wszystko już ma rozstrzygnąć i w domyśle ma być przywrócona stara władza. I tutaj jest ten wyścig z czasem. Wiadomo, że to nie wygląda dobrze, bo to powinny być zmiany jednorazowe, przemyślane i to się powinno wszystko dokonać, ale ta obstrukcja powoduje właśnie takie, a nie inne odpowiedzi władzy ustawodawczej. My mamy do czynienia po prostu z pewnym zmaganiem o władzę, tak? I władza sądownicza nie jest od tego wyłączona. Nigdzie na świecie. Nie jest też w Polsce. Mówienie, że to jest jakaś specjalna kasta ludzi, którzy sami siebie dobierają i tak dalej, jest mówieniem no, dosyć nawet groźnym.
A to zatrudnianie, panie profesorze, na uczelniach takie, to no, w zasadzie dożywotnie i bez kontroli, bo nie podlegaliby weryfikacji. Czy to nie jest jakaś niegodziwa, jednak niegodziwa mamona? No i pytanie takie, no skoro nie może być sędzią czynnym po 65 roku życia, to dlaczego może być czynnym profesorem po 65 roku życia i to jeszcze nieusuwalnym?
No to jest, no, to nieusuwalność rzeczywiście byłaby tu, czy jest gdzieś, tak jest to jakimś kuriozalnym, dowiązaną sytuacją. Ale tak jak mówię, tu mamy do czynienia z zastosowaniem bardzo różnych środków w tych no, bardzo takich ostrych zmaganiach i wykorzystywane będą różne instytucje i różne ku temu narzędzia i zagranica, i instytucje krajowe, i stowarzyszenia sędziów, i bojkot z tym związany, i być może uczelnie, uniwersytety. Tak to wygląda. Wszystkie środki, które są tylko dostępne, są używane i jest to prosta walka polityczna. Mówienie o tym, że sędziowie są niezawiśli, a tamci są uzależnieni od PiS-u, jest mówieniem zupełnej nieprawdy, bzdur. Jest to po prostu wszystko uwarunkowane i mieliśmy do czynienia z pewnym układem władzy w tej strukturach władzy sądowniczej. To widać namacalnie i po 1000 razy i na różne sposoby, a że to się wzajemnie zazębia, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są w sądownictwie, którzy są w opozycji i którzy są w różnych instytucjach innych i wzajemnie się wspierają, no to też jest widoczne aż na
to. To jeszcze ostatnia rzecz, referendum konsultacyjne dotyczące konstytucji. Pan prezydent zdecydował się przesłać 10 pytań do Senatu i z datą 10-11 dzień listopada. Może nie mamy czasu, żeby analizować teraz poszczególne pytania, pewnie przyjdzie na to czas. Natomiast ogólna pana ocena, panie profesorze, i terminu, i tej propozycji pytań, które pan prezydent przesłał.
Jeśli mówimy o potrzebie reformy konstytucji, ona jest chyba bezsporna. Jeśli mówimy o potrzebie konsultacji społecznych też, pan prezydent ma nadzieję, że bardziej da się reformować państwo polskie przy silnym zaangażowaniu społecznym, czyli uprzednie referendum wtórne, zmiany konstytucyjne. Problem jest taki, że w Polsce mamy bardzo słabe takie jednak zaangażowanie obywateli w różne inicjatywy, nie mówię tak skomplikowane jak materia konstytucyjna, ale o wiele mniej skomplikowane i do wyborów mało ludzi chodzi. Zagrożenie jest takie przede wszystkim, że oczywiście ta debata się odbędzie, ale że nie weźmie w niej udziału opozycja. To znaczy obawiam się, że opozycja zachowa swoją totalną twarz, czyli ogłosi realny bojkot wyborów. Ogłoszenie bojkotu obniży frekwencję i wtedy to referendum i od strony wizerunkowej i rzeczywistej będzie takie nieefektywne. No, pan prezydent podjął to ryzyko. Wydaje się, że będzie starał się zachęcać do dyskusji, a może się skończyć w ten sposób, że samo głosowanie będzie jedynie plebiscytem za i przeciw obecnej władzy. Czyli ci, kto pójdą do referendum, będą zdefiniowani jako ci, którzy są za władzą, a ci, którzy w referendum zbojkotują, jako ci, którzy są przeciw władzy. Czyli to, co miało być przedmiotem dyskusji, czyli te pytania, jak reformować kraj, może zejść na plan dalszy zupełnie bez jakiejś refleksji, ponieważ przeciwnicy nawet w ogóle nie zajmą stanowiska oprócz tego, że będą wzywać do bojkotu, a będzie to tylko i wyłącznie takie przepychanki, jak dzisiaj widzimy pod Sejmem.
Bo ja rozumiem, że jeżeli Senat zaakceptuje, wyrazi zgodę na to referendum, a w Senacie przecież większość ma Zjednoczona Prawica, no to wówczas Prawo i Sprawiedliwość no konsekwentnie zaangażuje się w promocję tego referendum, bo gdyby rzeczywiście była to porażka frekwencyjna, 10-11 dzień listopada, no to jest też duży znak zapytania i wielu na to wskazuje. Zresztą mamy te też oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o ogromnym jakimś trudzie przeprowadzenia tego referendum konsultacyjnego. Na to zresztą próbuje powoływać się PiS, żeby trochę studzić zapał przeprowadzenia tego referendum, no ale muszą podjąć decyzję. Jak będzie klapa frekwencyjna, uderzy wprost w prezydenta, ale odłamkowy pójdzie na Prawo i Sprawiedliwość.
No tak, no pamiętajmy o tym, że do wyborów w ogóle w Polsce chodzi około 50% ludzi, czego przy najlepszych przewidywaniach na prawicę może głosować no niechby połowa z tego. No to jest realnie 25%. Tu możemy mówić co no o 30, ale to bardzo jest trudno, bo gdyby rzeczywiście udało się tych ludzi zmobilizować, że poszliby w dużej masie, no to byłby jakieś wydarzenie bez precedensu w najnowszej historii Polski, więc no jest dosyć duże ryzyko takiego, znaczy nie ryzyko dyskusji na temat konstytucji, bo ona jest, ta dyskusja, jak jeszcze raz mówię, jest potrzebna i reforma konstytucji jest potrzebna. Natomiast tu obawiam się właśnie tego, że nie będzie żadnej dyskusji merytorycznej, że nie wokół pytań, ale wokół tego, kto za prezydentem, a kto przeciw. I tutaj, tak jak ojciec mówił, skutki tego mogą być różne.
Bardzo dziękuję pan profesor Mieczysław Ryba, z którym podsumowywaliśmy polityczny tydzień, mijający już. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję, z Bogiem, kłaniam się.
Panie Bogiem.